Słuchajcie, wczoraj siedziałam sobie w domu, przygotowywałam słowo, a raczej zbierałam to wszystko, co chciałam powiedzieć i to, co mogę powiedzieć. I siedziałam sobie i nagle zaczęłam słyszeć po prostu jak... Zaczęłam słyszeć uwielbienie. I myślę sobie tak, pewnie moja Oliwka włączyła magnetofon. No to poleciałam sprawdzić, nic nie grało. Znowu usiadłam przed kominkiem, paliłam w kominku i sobie myślę... Pewnie nie wyłączyła telewizora. Poleciałam do telewizyjnego, znowu nic nie było. Znowu wróciłam do tego samego miejsca i dalej słyszę uwielbienie. Myślę sobie, pewnie mam o mamy słuchowe. Bo przecież rano śpiewałam, grałam, no to teraz po prostu pewnie mam o mamy. Ale słyszę to. Więc stwierdziłam, że nagram to na swoim dyktafonie. Nie? No i nagrałam i nic nie słyszę z tego dyktafonu. Ale dalej słucham i słyszę. I wiesz, dla mnie to było takie niesamowite. Później Bóg zaczął do mnie mówić o Bożych obietnicach, w tym właśnie uwielbieniu, które słyszałam. To zobaczyłam, jakby dookoła mnie na takich sznureczkach wisiały Jego słowa zawierające Jego obietnice względem nas. I ja się zaczęłam poruszać między tymi sznureczkami. I czułam, że jak dotykam jakiegoś sznureczka, to on zaczyna mi dzwonić. I to było tak fantastyczne uczucie, że ja chodziłam między tymi sznureczkami, wiesz, i po prostu te sznureczki mi dotykały i każda ta obietnica tak na mnie skapywała. Wiesz, i sobie pomyślałam, Boże, co ty mi za doświadczenie dajesz, zupełnie nowe, zupełnie inne. A kiedy w końcu zjawił się anioł, posłaniec i zaczął do mnie mówić, co mam powiedzieć, to już stwierdziłam sobie, nie, to jest w ogóle jakiś odpał, totalny odpał. Ale był i mówił. I wiesz, ja tak postaram się pozbierać to wszystko, co w ostatnim czasie się dzieje. W każdym bądź razie powiem tak, że dla mnie wyjazd do Jerozolimy był bardzo trudnym przeżyciem, co was może zdziwi. I oczywiście rozumiem, że mamy przeżycia, jakie mamy, ale kiedy Bóg chce, żebyś dotknęła wszystkiego, co tam jest i dotykała Jego serca, to czasami spędzasz kilka dni na płaczu przed Nim, a niekoniecznie na tym, żeby się radować. I czasami odechciewa Ci się wycieczki. I dopiero tak w sumie po tym, jak rozmawiałam z jednym prorokiem i on mi mówi, wiesz, to jest tygiel narodów tutaj, człowiek odczuwa... Wszystko, co się tutaj dzieje, to zaczęłam rozumieć, aha, okej, to ja już wiem teraz, co ja czuję. I wiesz, to było niesamowite, że miałam przewodnika, który za każdym razem gdzieś się pojawiał i wprowadzał mnie w takie miejsca, które wiedziałam, że mam zobaczyć, tak, w którym mam wejść, do tego stopnia, że wyszliśmy na górę świątynną i stanęliśmy w pewnym miejscu i ja czułam, że muszę się przesunąć do tego człowieka, tej kobiety, która tam mówi, żeby posłuchać, co ona mówi. Jak się przysunęłam, to się okazuje, że to jest kobieta, która prowadzi dom modlitwy, sekretny dom modlitwy. I ona zaczęła opowiadać o chwale Bożej i o tym, jak chwała Boża wyszła przez bramę złotą ze świątyni za czasów Ezechiela, kiedy był grzech w narodzie i później jak wróciła, jak napełniła cały naród. Nie, ja tak słucham razem z Koreańczykami, którzy byli razem ze mną. I płaczę, słucham i płaczę, słucham i płaczę. I sobie myślę, i zostałam oprowadzona przez tą kobietę z tymi Koreańczykami, bo ona powiedziała, to chodźcie z nami, nas była trójka, to chodźcie z nami i oprowadziła nas po całej górze opowiadając wszystkie rzeczy, które tam się działy. Wiesz, dla mnie to wszystko było takie bardzo prorocze i wiedziałam, że jak w pewnym momencie powiedziałam do Pana Boga, Panie, ja nie czuję kompletnie tej Jerozolimy i wtedy zabłądziłam i 18 kilometrów strepa dawałam po Jerozolimie, to naprawdę już wiedziałam, że poczułam tą Jerozolimę. Naprawdę przez takie miejsca, że ja bym tam w życiu sama nie zawędrowała. A koleżanka, z którą szłam, to tylko mówiła do mnie, słuchaj, mam nadzieję, że to jest, nie jest Mea Sharim, czyli taka strefa ortodoksyjna bardzo. Ja myślałam, że nie, ale w tym miejscu wszyscy nam pomagali. Łącznie z tymi właśnie ortodoksami w tych futerkach na głowie, którzy nam mówili, tam macie iść, tamtędy macie iść, nie? Ale powiem wam, że ta podróż po Jerozolimie była dla mnie bardzo mocna, bardzo ciekawa. Te doświadczenie tego, że Pan Bóg również przeniósł tam złoty pył i ten pył był na ludziach i on się pojawiał za każdym razem, kiedy czy ja, czy Liliana, czy Asia, czy ktokolwiek z nas opowiadał tę historię, to ci ludzie, kiedy pragnęli, żeby to się na nich pojawiało, to było. Kiedy opowiedzieliśmy świadectwo syna Ani, Zbyszka, o tym, jak plecak się odnalazł przez anioła, okazało się, że w ten sam sposób znalazła się karta do hotelu, która zginęła, tak? Zginęła karta do hotelu chłopakowi, modlił się. Jego 14-letni syn mówi, tato, ty się nie martw, ta karta się znajdzie. I wiesz, i znalazł tą kartę w swoich spodniach, które były spakowane w walizce i których w ogóle nie używał w Jerozolimie. Wiesz, plus aparat, który odnalazł się na środku miasta, dziewczyna zgubiła aparat, człowiek miał wizję, powiedział, że żydowska rodzina zaniosła go do tego sklepu, który był w połowie od miejsca, gdzie oni wcześniej byli, weszli do tego sklepu i powiedzieli, tutaj jest nasz aparat i ten aparat tam był fotograficzny. Więc tego typu rzeczy było dużo, aż do momentu, kiedy poszliśmy pod ścianę płaczu ostatniego wieczoru. Ja tak pytałam się Pana Boga po prostu, co tutaj jeszcze jest do wzięcia i zaczęłam się modlić, chciałam ostatni raz położyć łapy na tą ścianę, położyłam swoje łapy tak i koło każdego mojego palca był złoty pył. Więc pomyślałam sobie, okej, rozumiem, czyli stało się to, co się miało stać, po prostu to przeszło tam, gdzie miało przejść, nie? Ale to było dla mnie takie naprawdę zaznaczenie Bożej obecności, plus jakby Bóg robił pewne połączenia, pokazywał nam pewnych ludzi. Tyle wam tylko powiem teraz, czego bym pewnie nie zrobiła dużo wcześniej, w każdym bądź razie chciałam was zachęcić. Możemy tej kamery nie nagrywać, jeszcze nie jestem gotowa przed kamerą. Możemy na chwilę wyłączyć kamerę? Dobrze, pokaż na dole. Okej, okay. Chciałam wam zachęcić do przeczytania tej książki, okej? Okay? Chciałabym, żebyście ją na pewno przeczytali, tu jest tylko kilka egzemplarzy, bo Bóg czasami robi nam połączenia, których nie oczekujemy i które są dla nas zaskakujące, ale które mogą nas wprowadzać w inne miejsca, które mamy wejść, więc Dawid Herzog, Inwazja chwały. I chcę, żebyście przeczytali to z takim patrzeniem na to, co Bóg robi, niekoniecznie na metodę, ale żebyście na to zajrzeli. Dobrze, możemy mówić dalej. Okej, okay, dobra. Czyli to jest taki skrót mój, wiecie, ja nie lubię robić takich rzeczy. Włożyłam wszystkie nasze prośby do ściany płaczu, bo wpychałam je tam, więc możemy czekać z wiarą, aż Bóg po prostu przyjdzie z odpowiedzią na te. Może już niektórzy z was mają odpowiedzi. Moje już zaczęły się powoli realizować z tych, które tam włożyłam. I to jest niesamowite. I nawet przyszło słowo prorocze po tym, zaraz jak je włożyłam. Prorok mi powiedział dokładnie to, co widziałam, dokładnie to, co mi Pan powiedział, łącznie z tym, że przedstawił to w tych samych obrazach. Więc jeszcze nie mogę tego mówić, ale dobra, nie będę mówić takimi... W każdym bądź razie. Chciałam dzisiaj powiedzieć takie słowo, które będzie trochę taką składką, ponieważ chcę wam też przekazać słowo, które było tam, o takim życiu w oczekiwaniu Jego obecności, które jest przeciwieństwem do obojętności. I wiesz, na wstępie to powiem wam tak, że my musimy wiedzieć o tym, że my nie powinniśmy żyć inaczej niż w oczekiwaniu Jego obecności, w takim ciągłym czekaniu na Niego. Wiesz, ja jestem żoną 20 lat, już teraz będzie 21. Ja bardzo nie lubię, jak mój mąż wyjeżdża. O, po prostu to jest zawsze dla mnie takie straszne. Ja po prostu zawsze muszę to mówić, dobrze, panie, ja ci go oddaję, wiem, że on służy, ale ja lubię, jak on jest. Zresztą w odwrotną stronę, mój mąż inaczej, on lubi wyjeżdżać, ale ja muszę być w domu, tak? W każdym razie ja nie lubię i wiesz, to jest dla mnie, ja naprawdę czekam zawsze, jak on wraca. Jak on jeździ do tego Olsztyna, to ja po prostu nie śpię do 3 w nocy i czekam, aż on wróci, nie? Znaczy, no, przeważnie teraz do 1, wcześniej było gorzej. Więc tak, jak już później tak przysypiam, ale się budzę i o, już jesteś, dobra, no to teraz mogę iść spać, nie? I jestem w takim, ja widzę, że to jest takie aż nienormalne, że człowiek żyje w takim oczekiwaniu, wiesz, czyjegoś powrotu, w takim oczekiwaniu tego, że ktoś będzie z powrotem z tobą, bo go nie ma. I wiesz, ale z drugiej strony sobie myślę, że to jest normalne, że ja nie czekam tego, że kiedy mój mąż w końcu wyjedzie, bo będzie cisza, bo w końcu będę mogła robić, co chcę, ja czekam jego powrotu, wiesz. I ja, dla mnie to ma tylko jedno wytłumaczenie, jestem zakochana, cały czas jestem zakochana. I wiesz, i dla mnie po prostu, jeżeli ja nie chcę mieć w swoim życiu obojętności, to ja muszę mieć zakochanie. Jeżeli ja nie chcę w swoim życiu mieć lekceważenia i takiej rutyny, to ja muszę mieć zakochanie. Więc jeżeli ja w swoim życiu z Bogiem pozwolę sobie na rutynę, pozwolę sobie na oglądanie pewnych rzeczy, to ja jestem tak długo chrześcijanką, że ja stracę swoje zakochanie. I dlatego myślę, że kiedy Bóg mówił do jednego z kościołów, tak, że widzę, że jesteś wierny, widzę, że robisz to, że widzę, że robisz tamto, ale mam ci za złe, że zapomniałeś o pierwszej swojej miłości. To mówi to również do nas, dlatego że my jesteśmy tymi ludźmi, którym bardzo łatwo jest wyjść ze stanu zakochania i wejść w rutynę. Tak? Wyjść ze stanu zakochania i wejść w tak zwane dobre, bezpieczne relacje z Bogiem. Bo my się już nasłuchaliśmy, my już żyjemy długo z Chrystusem. My wiemy, czego możemy się spodziewać po naszym pastorze, czego nie możemy. My wiemy, czego możemy się spodziewać po naszym małżeństwie, czego nie możemy. My jakby zablokowaliśmy te pragnienia, że to wszystko może wyglądać inaczej, że my możemy pójść dalej i głębiej, że my możemy być więcej w Nim, że nasze zakochanie może się pogłębiać. I słuchajcie, ja wam dam świadectwo swoje po 20 latach, że miłość może się cały czas pogłębiać. I nie mówię tego, ja się zastanawiałam, jak to będzie po 20 latach, jak jeszcze nie miałam męża i myślałam sobie, jejku, jak będę miała te 20 lat małżeństwa, to będziemy siedzieć obok siebie, pić kawę i oglądać telewizor i będziemy sobie myśleli, o, niedługo pójdę do koleżanki, to sobie porozmawiam, wiesz, bo teraz to nie mam o czym. Wiesz, i powiem wam, na szczęście te moje fałszywe proroctwa się nie ziściły, tak, bo gdzieś w sercu cały czas miałam to pragnienie, że miłość może być większa, że ona może być coraz większa. Ale wiesz, tak samo jest z Chrystusem. Jeżeli my z Chrystusem pozwolimy sobie na rutynę, pozwolimy sobie na taką wierność Jemu, taką nudną wierność, no Panie Jezu, to do dzisiaj włożymy do garnka, o kogo się pomodlimy, a co dzisiaj zrobimy, to po prostu będziemy robić tysiące działań dla Niego w rutynie. Tak? A to, co przyjdzie pierwsze i Duch Święty do nas powie, to powie, nie zapominajcie o pierwszej miłości, nie zapominajcie o waszym zakochaniu, nie traćcie, słuchajcie, ja w swoim życiu mam coś takiego, że ja nienawidzę tracić uwielbień, tracić spotkań, po prostu odbębniać ich bez Bożej obecności. Jeżeli coś takiego się dzieje, to ja sobie myślę, coś ze mną jest nie tak. Ja sobie nie chcę na to pozwolić i nie pozwalam, nawet jak jadę do kościoła, w którym nie czuję się dobrze w tym uwielbieniu. To ja wiem jedno, to ja nie muszę się w tym czuć dobrze, bo to nie mnie uwielbiają. Nie? Ja mogę się w tym zanurzyć, odbić się od tego i wejść w relację z moim tatą, wejść w relację z moim Jezusem, zanurzyć się w Duchu Świętym. I dla mnie, jeżeli ja gubię taką ważną rzecz, to ja po prostu popadam w rutynę. I wiesz, pierwsza moja taka lekcja, która jest bardzo ważna, to że będąc w Jerozolimie, tam naprawdę czujesz takie żywe kamienie, czujesz żywą historię, czujesz, że to wszystko tam jest żywe. Czujesz, że to oddycha po prostu, wiesz, oddycha Biblią. Wiesz, idziesz tam i wiesz, i jak ja poszłam pierwszy raz pod ścianę płaczu, specjalnie tam poszliśmy, wiesz, dotknęłam tej ściany, to dla mnie ta ściana zaczęła do mnie wołać. Ja nie umiałam żadnego słowa powiedzieć oprócz tego, że Boże, Ty jesteś Bogiem, Boże, Ty jesteś Bogiem, Boże, Ty jesteś Bogiem. Jak po prostu ta głupia przez pół godziny nie byłam w stanie nic wykrztusić, a ten mur krzyczał modlitwami. Ja po prostu, wiesz, osoby prorocze w takich momentach mają ciężkie życie, ponieważ czują wszystko, co tam jest ukryte, jak tego dotkną. I wiesz, więc ja po prostu, kiedy zaczęłam się modlić i czułam to wszystko, to po prostu stałam i ryczałam, stałam i ryczałam, stałam i ryczałam. I pomyślałam sobie, Boże, jacy my jesteśmy dumni, że my szczycimy się naszymi modlitwami, naszą wiernością, kiedy tam od lat po prostu tysiące ludzi przychodzi i woła do swojego Boga, woła do swojego Boga. I wiesz, ale tam jest też po prostu bardzo dużo ludzi, którzy są obeznani z historią, są obeznani z tym, co się dzieje, czy chcą, czy nie chcą. Tam tony pielgrzymów przechodzą, wiesz, tony ludzi, którzy po prostu, wiesz, idą śladami Jezusa. Wszyscy chodzą śladami Jezusa. Wszyscy gdzieś tam czegoś szukają, wiesz. I ja się nie dziwię po prostu Żydom, którzy tam mieszkają, że oni jak nie bardzo chcą słuchać o tym Chrystusie, widząc tych wszystkich pielgrzymów chociażby, nie? Stykając się z nimi, stykając się z tymi wszystkimi, muzułmanie tutaj mają fajny patent, bo oni na straganach sprzedają wszystko, to wiecie, tak? Od różańców, po medaliki, po prostu jakieś kriszny, po jakieś inne takie, musisz się dobrze orientować, co kupisz, nie? Po takie żydowskie pierścionki, wiecie. Ja mam taki pierścionek, który jest dla mnie bardzo znaczący. Mój mąż go kupił mnie, kiedy ja potrzebowałam w swoim życiu nowego początku. Znowu mi się język zaczyna plątać, Panie Boże. W każdym bądź razie, kiedy potrzebowałam nowego początku i wiesz, on został wygrawerowany. A ja szłam z dziewczyną tam, która zna hebrajski, wiesz, i pytam się tego człowieka, a co tam jest napisane? On mówi, dla mojej umiłowanej, albo dla mojego umiłowanego. Ja mówię, to co? Dla mojej umiłowanej, czy dla mojej... I to, i to. Pytam się, a co tu jest napisane? A ja mówię, on mówi, dla mojej umiłowanej, dla mojego umiłowanego. I przy trzecim ja się pytam, ale to inaczej wygląda. On mówi, nie szkodzi. To i tak jest napisane dla mojej umiłowanej, dla mojego umiłowanego. Nie? Ja w końcu się kapnę, a mówię, o, jest bardzo niebezpieczne kupić, bo możesz z jakąś wróżbą kupić albo z jakimś przekleństwem ten pierścionek. Nie wiesz, co kupujesz. Nie? Nie wiesz, co kupujesz. Plus te wszystkie rzeczy, kamienie z Ziemi Świętej, woda z Ziemi Świętej. Tak, po prostu medalik z Ziemi Świętej, obrączka z Ziemi Świętej, tak? Błogosławieństwo, olej namaszczony z Ziemi Świętej, olej taki róży Szaronu, olej po prostu jerozolimski, coś innego, nie? Po prostu cuda niewidy po prostu. Wiesz, i w tym wszystkim cały naród Izraela, który obchodzi wszystkie święta i cały czas te święta są takim rozpamiętywaniem obietnic Bożym, rozpamiętywaniem tego, co Bóg do nich mówi. Więc w tej całej zadynie chrześcijańskiej ci ludzie po prostu, którzy przychodzą do tego miejsca, w którym ponoć jest to miejsce, gdzie Jezus umarł, tych miejsc jest okazuje się trzy. No ale wiesz, jedni liżą ten kamień i po prostu kładą się na nim i płaczą. Drudzy liżą ten kamień, kładą się i płaczą, a między sobą się biją. I do tego kościoła w ogóle klucz ma, wiecie, muzułmanin, bo oni się tak ze sobą bili, że się pogodzić ze sobą nie mogli, nie? Ale wiecie, takie po prostu tak żywe związki, że tak to nazwę. Takie po prostu nabrzmiałe, taki tygiel narodów, w którym czujesz wszystko, czujesz wojnę, czujesz po prostu życie, czujesz śmierć, czujesz wszystko. I masz tych Żydów, którzy wiedzą, że to jest ich ziemia obiecana i są w nią wbici po prostu pazurami, którzy z pustyni robią kraj taki, wiesz, gdzie są oliwki, gdzie są, nie wiem, czy wy byliście, ale w tych miejscach, gdzie są te sady, gdzie na przykład rosną, co tam rośnie, jakieś figi czy inne takie miejsca, gdzie oni to nawadniają sztucznie, gdzie tworzą to na okrągło. Dla mnie to jest takie, jakby ci sami ludzie, którzy kilka pokoleń wcześniej powiedzieli, my do tej ziemi obiecanej nie wejdziemy, bo tam są olbrzymi, którzy nas straszą, bo tam są, wiesz, a nieśli jednocześnie olbrzymie winogrona na kiju, tak? My tam nie wejdziemy, bo się boimy, tak? Ci sami ludzie w tej ziemi, która jest teraz ziemią spustoszoną, ziemią, która jest jak ziemią pod przekleństwem, patrząc na te wszystkie wojny, na te bomby, które wybuchają, na te zadymy, które się dzieją, oni się wpieli w tą ziemię pazurami i mówią, my tu zostaniemy, to jest nasza ziemia. I wiecie, dla mnie to jest bardzo duża nauka dla nas. Co my robimy, kiedy nam jest niewygodnie z naszą ziemią, tak? Czy my wiemy, Panie Boże, Ty nas tu przysłałeś, to jest moja ziemia obiecana, ja po prostu będę tutaj, będę tu budował, będę tutaj coś robił, czy ja po prostu ucieknę z tej ziemi, wiesz? Dla mnie ta mentalność, która została złamana pod tytułem, to jest moja ziemia, ja chcę tutaj być i jeszcze na dodatek, ja wierzę, że ja tu mogę wytrwać, dlatego że Bóg Izraela jest nade mną, że On mnie szczerze i kiedy, wiesz, rozmawiasz z którymś z ludzi odpowiedzialnych za turystykę i mówią mu, no jak to teraz sobie poradzicie, tak, z tą wojną, która jest dookoła, on mówi, my lubimy prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale my wiemy, że my przetrwamy tylko dlatego, że Bóg Izraela jest nad nami. I wiesz, i dla mnie, jakie ciekawe. Czyli spotykasz się z tym tyglem narodem, w których dzieje się tak dużo rzeczy, a jednocześnie widzisz, że jest coś takiego jak wielkie prześladowanie, które jest nad nimi od lat, które powoduje, że oni chcą mieć swoje ziemię i chcą być w miejscu błogosławieństwa Bożego. I wiesz, to jest ciekawe, że oni czekają na Mesjasza. I wiecie, co jest jeszcze ciekawe? Na tego samego, co my. To nie jest inny Mesjasz. Oni czekają na tego samego. Oni kupują sobie groby, takie, możecie to zobaczyć na zdjęciach, kupę z tych zdjęć, całe to wzgórze Oliwne, których jedno miejsce tam kosztuje około $1 000 000, tak? Żeby być w tym momencie, kiedy przyjdzie Mesjasz. Ci tacy najbardziej religijni kupują sobie taką kwaterę za taką cenę, żeby tylko kiedy umrą, to żeby być jak najbliżej Złotej Bramy. Nie? Co więcej, muzułmanie po prostu obwarowali całą tą bramę swoim cmentarzem, bo wiedzą, że Żydzi nie mogą wchodzić na miejsca, gdzie są zmarli, dotykać zmarłych, więc pod samą bramą złotą, w takiej odległości metra, jest cmentarz muzułmański, bo oni wiedzą, że Żydzi tam nie wejdą. Cała brama jest ogrodzona z jednej i z drugiej strony płotem, żeby nikt się tam nie dostał. Powiedzcie, przed czym oni tą bramę grodzą? kogo oni się tam spodziewają? Kto tam ma przyjść do nich? Oni czekają na Mesjasza, jedni i drudzy. Obwarowali tak górę świątynną, że można tam wejść tylko dwa razy w ciągu dnia na godzinę. Ale można wejść, można tam podeptać. Można wejść do bramy złotej od góry. Można wejść i dotknąć miejsca, które jest miejscem najświętszym, tak? Było kiedyś i na którym teraz stoi meczet. Można zobaczyć wszystkie miejsca, które tam są, ale później trzeba szybko uciekać, bo cię wyganiają po godzinie. Czyli oni to wszystko obwarowali dlaczego? Bo oni nie chcą, żeby stało się tam to, co ma się stać. Nie chcą, aby przyszedł ten, który ma przyjść. I wiesz, ja myślę sobie, że dla mnie to jest bardzo duża nauka historii, ale takiej historii Królestwa Bożego, w którym ludzie mogą mówić o Bogu, mogą żyć Jego obietnicami, ale Go w życiu nie doświadczać. Wiesz, ja myślałam, że my jako polski kraj, polski katolicki kraj, mamy duży problem, bo to my jesteśmy tym krajem, który nie doświadcza Boga, ponieważ się o Nim nasłuchał. W Boże Narodzenie, w święta wielkanocne, wszystkimi kazaniami nasłuchaliśmy się o Bogu, tak? I znamy Go z tych wszystkich rzeczy. Ale powiem Wam, tam to dopiero jest tygiel, w którym oni po prostu się nasłuchali o Bogu, w którym z każdej strony mogli Go oglądnąć i z każdej strony mogli Go doświadczyć. A pomimo to czujesz tam obecność Bożą i czujesz tam Boga, który mówi, jesteś u mnie gościem, jesteś u mnie, chcę, żebyś stąd zaczerpnął. I ja się zastanawiam, myślę sobie, Panie Boże, czy ja chcę z tego tygla narodów czerpać. Ja zawsze myślałam, że my tutaj mamy taką szarość, że jesteśmy jak na wojnie, że wszystko musimy zdobywać pazurami. Wiesz, że jak wyjeżdżałam do Stanów, to sobie myślałam, Boże, jaka ta Polska jest męcząca. Nie, i wracałam tutaj i mówię, Boże, jak na wojnę. Ale jak tam jedziesz, to dopiero czujesz się jak na wojnie. Dopiero czujesz, że jest wojna. Dopiero czujesz, że coś się może wydarzyć, czego całkowicie nie jesteś w stanie jakby okiełznać. I powiem Wam, że dla mnie znowu to jest kolejne doświadczenie, które mówi mi o tym, że jesteśmy u końca czasów. Jesteśmy w miejscu, w którym nikt nie może powiedzieć, że to, co o Bogu wiedzieć można, nie jest dla Niego jawne. W którym nikt nie może powiedzieć, że Bóg się Jemu nie przedstawia, że Bóg do Niego nie mówi. Nikt nie może powiedzieć, ja Boga nie słyszałem. Tak? Nikt nie może tego powiedzieć, bo Bóg jest słyszalny, Bóg jest widzialny, Boga widać w działaniu, Boga widać w Jego czynach, Boga widać w Jego obecności, po prostu Go widać. I widzisz, ja wierzę, że kiedy my mieszkamy w ziemi, którą wyznaczył nam Bóg, która jest ziemią dla nas, to potrzebujemy mieć świadomość tego, że to jest miejsce, które On nam przeznaczył i potrzebujemy w nim wytrwać. Ale teraz pytanie jest, czy my wiemy, że to jest nasza ziemia i czy my wiemy w sercu, na co my czekamy i czekamy tego żarliwie. I jeśli my wiemy, że to jest nasze miejsce, to żarliwie będziemy czekać na przyjście tego, co jest obiecane, wtedy, kiedy będzie w nas ta pierwsza miłość. Wtedy, kiedy będziemy mieli w sercu naszego Jezusa jako tego, który jest naszym umiłowanym, który jest naszym oblubieńcem. I widzisz, ja wierzę, że jest nam bardzo potrzebne to, żebyśmy byli uważni wobec Bożej drogi. Żebyśmy byli uważni wobec tego, co On chce robić w naszym życiu. Jeśli nie będziemy uważni wobec tego, to w tych czasach, które są trudnymi czasami, nie przejdziemy. Jeżeli będziemy z kwiatka na kwiatek latać, jeżeli będziemy, to jest słowo prorocze, także ono może być trochę ostre dla Was, ale chcę, żebyście go wysłuchali właśnie w ten sposób. Jeżeli będziemy skakać z kwiatka na kwiatek, to okaże się, że ominiemy to, co jest dla nas przeznaczone. I widzisz, mamy taki duży fragment Mateusza 24:37, który mówi do nas, a jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że przyszedł potop, i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na polu. Jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan przyjdzie. A to rozumiecie, gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby we właściwej porze rozdał jej żywność. Szczęśliwy sługa, którego Pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki sługa powie sobie w duszy, mój Pan się ociąga z powrotem i zacznie bić swoje współsługi i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Każe surowo go ukarać i wyznaczy mu miejsce z ubudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wiesz, kiedy ja czytam ten fragment, z tej nowej perspektywy, z innej perspektywy, to sobie myślę, że dla nas bardzo ważne jest to, że my musimy widzieć, że my siejemy tam, gdzie pracujemy. Że w nas już nie może dłużej funkcjonować to myślenie, że my jesteśmy ludźmi, którzy pracują dla pieniędzy, a później przychodzą do kościoła i służą dla Pana. Że my musimy rozumieć, że to nie jest tak, że my gdzieś tam pracujemy, dostaliśmy tą pracę, bo wymodliliśmy się ją, ale dostaliśmy ją tylko i wyłącznie po to, żeby po prostu, żeby zarabiać pieniądze. My musimy zrozumieć, że my dostaliśmy tą pracę, ponieważ w tym miejscu Bóg umieścił nas dla królestwa swojego, że nie ma czegoś takiego jak praca dla Pana i praca w świecie. To jest coś, z czego my powinniśmy nawracać się, że miejsca, w których Pan nas stawia, to są strategiczne miejsca, gdzie my możemy poszerzać Jego królestwo. Że nie ma czegoś takiego, że my w świecie możemy żyć jak ze światem, możemy ludzi traktować jak w świecie, możemy się z nimi boksować, możemy nawet ich przeklinać, a później możemy wracać do kościoła i mówić, wnet nadejdzie dzień, kiedy będę służyć Panu, kiedy będę tu śpiewał albo kiedy będę głosić słowo i Pan będzie mnie utrzymywał. Wiesz, ja wierzę, że to jest piękne marzenie, to jest super sprawa, ale ja wierzę, że jeżeli Bóg nas gdzieś postawił, tak jak tutaj jest napisane, to jeden, który tam gdzieś żnie, który gdzieś tam jest na polu, będzie zabrany, drugi nie. Co czyni różnicę pomiędzy tymi dwoma ludźmi? Ano natomiast to, czy w jego sercu jest dalej to rozszerzenie królestwa. Czy w jego sercu, kiedy to on robi, jest miłość Pana Jezusa Chrystusa. Czy on szuka tego, dlaczego on tam został postawiony i jaka jest wola Boża dla niego. Czy naprawdę myślicie, że Pan, nasz Bóg, dawałby nam pracę, której poświęcamy ile godzin w tygodniu? 18, 24, jeszcze więcej, 28, niektórzy po prostu jeszcze więcej po to, żeby mieć 10% czasu z nami. Rozumiecie, czyli Pan nas przeznaczył nas do tego, żebyśmy gnili w tym świecie, żebyśmy od Niego cierpieli, żebyśmy byli po prostu uciemiężeni po to, żebyśmy na 5 minut się z Nim spotkali i powiedzieli, jak cudownie jest Tato w Twojej obecności. Przecież to z samego założenia dziwnie wygląda. Więc ja wierzę, że my weszliśmy w jakąś religię w tym przedmiocie i my nie rozumiemy tego, że Tata, jeżeli daje nam pracę, o którą my się modlimy, to jest zadanie, które my powinniśmy wykonać w tym miejscu. Jest sposób rozprzestrzeniania królestwa, które być może nie widzimy, bo czujemy się, jakbyśmy stali przed ścianą, ale jeżeli ta ściana się stanie dla nas ścianą płaczu, to my będziemy wiedzieli, po co tam zostaliśmy posłani. I będziemy tymi, którzy, kiedy przychodzi Pan, a my jesteśmy na tym polu, to jesteśmy tymi, którzy zostają zabrani. Ja mówię to w proroczy sposób, ale chcę, żebyście się zrozumieli, że miejsce, w którym my jesteśmy, szkoły, w których się uczymy, praca, którą my mamy, nie jest nam dana przypadkiem po to, żebyśmy się jako tako utrzymali. Że to jest miejsce poszerzania Bożego Królestwa. Że my mówimy o tym, że ja już nie wierzę w Kościół, ja nie chcę mieć jednego Kościoła, ja żyję w Królestwie. A w ogóle w tym Królestwie nie żyjemy. W ogóle nie rozumiemy tego, że Królestwo jest tam, gdzie my jesteśmy. Że Bóg nam daje wpływ. Że Bóg nam daje rzeczy, które jeszcze może nie są ściągnięte z nieba, ale niebo jest nad nami tam otwarte przez naszą wierność i miłość do Niego i rzeczy, w którym jesteśmy, mogą się zmieniać. Że Bóg, słuchajcie, kto z was zauważył, że przeprowadził się, pamiętacie, rozmawialiśmy o tym ileś razy, kto z was zauważył to, że przeprowadził się do jakiegoś nowego osiedla i za jakiś czas zaczęli remontować to osiedle? Mieszkaliście w takim miejscu? A kto z was przeprowadził się w jakieś miejsce i zobaczył, że nagle chodniki kładą, jakoś tak się robi porządnie, zauważyliście coś takiego? Ja miałam kilka razy takie doświadczenie i się zastanawiałam, Panie, co się dzieje? Ale wiem, co się działo. Bóg rozprzestrzeniał królestwo. I wiesz, gdybyśmy się zaczęli myśleć, dlaczego Pan Bóg nam pokazuje te rzeczy, to zaczęlibyśmy rozumieć, że wszelkie rzeczy związane z nami, z naszą pracą, też są miejsce, w którym Pan Bóg chce rozprzestrzeniać królestwo. Których nie tylko chce, wiesz, jesteś w pracy i myślisz sobie, o raszata karabrama na kalaradia, kogo teraz napadnę, kogo go zewangelizuję, jasi pana karata kalaradia, nie? I się dziwisz, że wszyscy taki dystans od ciebie zachowują. Nie? I myślisz sobie, Boże, jacy po prostu oni są, jacy oni są światowi po prostu. W ogóle nie rozumiesz tego, jakim przesłaniem Pan tutaj z tobą się chce dzielić. Nie rozumiemy tego, że Pan chce, abyśmy w tych miejscach robili tą służbę tak, jak Pan ją robił. Czyli żebyśmy się skłaniali do tych, którzy są słabi. Żebyśmy podnosili tych, którzy upadają. I żebyśmy tam byli jak strażnicy postawieni na dany czas, którzy w danym czasie będą umieli dosięgnąć tych ludzi. Wiesz, ja mam taką znajomą, ja już to może kiedyś opowiadałam, która wyjechała, miała takie wielkie pragnienie, żeby wyjechać do tych krajów takich właśnie, tych krajów muzułmańskich, do tego takiego najbogatszego. Pamiętacie, taki jest co, takie miasto, takie małe bardzo... Dubaj, właśnie, Dubaj. Wyjechała do Dubaju i jako balerina, prima balerina w baletu. Miała takie pragnienie, żeby tam pojechać. Wiedziała, że to jest jej miejsce, że musi tam być. Pojechała do tego miejsca i słuchajcie, przez rok czasu musiała walczyć z nimi, żeby nie, wiecie, w balecie swoimi gestami pokazujesz różne rzeczy, tak? Raz pokazujesz, że kogoś zdobywasz, raz pokazujesz, że seksualnie jesteś rozwiązła, a drugi raz coś takiego. I ona ten rok czasu strawiła na tym, żeby walczyć z reżyserami, żeby pewnych gestów nie móc tańczyć, żeby pewnych rzeczy nie móc robić. I wiesz, wiedziała, że to jest od Pana, ale tym, co się tam zajmowała, to ścierała wymiociny po swoich kolegach i koleżankach, którzy po prostu spali z kim popadnie, pili z kim popadnie i później ich zbierała i wiesz, zanosiła do pokoi. I po prostu pomyślała sobie, Panie Boże, wiesz co, nic z tych rzeczy, które mi powiedziałeś, które tutaj miały być, się nie zrealizowało. Ja nie wiem, po co ja tu jestem. Ja jestem po prostu zmasakrowana tym pobytem tutaj. I wiesz, po półtorej roku przyjechała do Polski. Przyjechała, usiadła i zaczęła rozmawiać z przyjaciółmi. I mówi, ja już nie wiem, czy ja tam wrócę. Ale jak tylko to powiedziała, to wiedziała, że ona nie ma wyjścia. Że ona musi tam wrócić. I wiesz, wróciła tam na następne 2 lata. Było to samo, nic się nie zmieniło. I po następnych 2 latach nawrócił się jedna osoba się nawróciła. To był ten facet, o którym najczęściej ścierała żygi i tym podobne rzeczy. I dopiero jak on się nawrócił, to ona wiedziała, że ona z tamtego miejsca może odejść. I kiedy on się nawrócił, nagle się okazało, że poznała męża, wierzącego człowieka tam, który był bardzo bogatym człowiekiem i otworzył jej drogę do tego, żeby mogła prowadzić taki hotel zarazem założyli taki hotel dla ludzi, którzy są w służbie, są uciemiężeni, którzy potrzebują odpoczynku. I teraz to robi przez następne, to jest historia sprzed 15 lat czy 20, więc cały czas to teraz robi. Ale jakby był ten moment, kiedy ona wiedziała, że to jest dla niej koniec. I wiesz, ja wierzę, że my musimy otwierać nasze oczy w miejscach, w których jesteśmy. Wiele razy jesteśmy w takim miejscu, że nie wiemy, po co Pan Bóg nam postawił, ale musimy zrezygnować z tego myślenia, że wnet nadejdzie dzień, kiedy ujrzysz Pana chwał w tym miejscu. Czyli kiedy po prostu okaże się, jakim wielkim ja usługującym jestem. Bo Pan powołał nas do konkretnych ludzi, do konkretnych miejsc. To, co dzielił się świadectwem dzisiaj. Jak ty masz na imię? Łukasz, przepraszam cię, Łukasz, ja to z imionami mam problem. W każdym bądź razie, wiecie, ja wierzę, że to jest tak, jakby Bóg otworzył mu oczy z innej strony. Przepraszam, że tak powiem. Ale tak, jakby mu nagle pokazał, zobacz, to jest to miejsce, w którym masz działać. I ja wierzę, ja patrzę na swoje życie i widzę, ile razy Bóg mnie otwiera oczy, otwiera moje życie na inne rzeczy, których ja nie oczekiwałam, których ja sobie myślałam, że ja inaczej to załatwię. Nawet ze szkołą mojej córki, której nagle, wiesz, przyszła do mnie kobieta i mówi, słuchaj, wiesz co, ty też tutaj nie masz za dużo znajomych, to ja bym się chciała z tobą spotkać, może zaprosimy ciebie na kawę. Ja mówię, jakie to jest niesamowite, że ludzie obcy do mnie przychodzą i mnie zapraszają na kawę. Nie? I wiesz, i później sąsiad, który zaczął się budować i zaczął, wiesz, rozmawiać z moim Markiem i mówi, wiesz, to ja ci zrobię ten płot, ja ci to zrobię. Jakby Pan Bóg mnie zaskakuje i pokazuje mi, jak takie małostkowe było moje myślenie na ten temat. Słuchajcie, to jest tak ważne, żebyśmy rozumieli, że teraz jest taki czas, w którym my musimy wiedzieć, co mamy robić. W którym my musimy, kiedy gdzieś idziemy w nowe miejsce, musimy się pytać Ducha Świętego, po coś ty mnie tutaj przywlókł. Co ty chcesz mi pokazać? Czego ty chcesz mnie nauczyć? Wiesz, ja sobie ostatnio pomyślałam, Panie, to takie marnotrawstwo, że ty mnie wysłałeś do tej Jerozolimy, kiedy ja wcale tam nie chciałam jechać. Kiedy przedostatni dzień, kiedy już byłam cała spakowana, sobie pomyślałam, wiesz co, tato, w sumie to wszystko, ten cały wyjazd mam za darmo, to co byś powiedział, jakbym nie pojechała? Wiesz? I pomyślałam sobie, może to takie marnotrawstwo, może lepiej by było to dać komuś, kto ma takie pragnienie, bo wybacz, ale ja go nie mam. I wiesz, co mi przypomniał tato? Jak ja dostałam całą kasę na wyjazd do Jerozolimy 20 lat temu i nie pojechałam, wydałam ją na książki. I ja wiedziałam, że to jest takie miejsce, w którym nie tylko mój mąż mnie od 2 lat próbuje tam wepchać, ale że tata chce mnie tam mieć. I powiem wam, że na dzisiaj, jakbym miała powiedzieć, po co ja tam dojechałam, tak naprawdę, to nie jestem w stanie tego rozkminić. Ale wiem jedno, że ktoś zapłacił całą kasę, żebym ja tam pojechała. Żebym ja się tam znalazła. I słuchajcie, to co robiłam, to przez te wszystkie dni miałam bardzo szeroko otwarte oczy. Bardzo szeroko otwarte uszy i bardzo szeroko otwarte serce, żeby zobaczyć wszystko to, żeby posmakować tego, żeby spróbować tego, żeby zakosztować tego, żeby zjeść to, żeby doświadczyć tego wszystkiego, co wydawało mi się, że powinnam tam doświadczyć. Rozumiesz? Ale kiedy na koniec pomyślałam sobie, jeżeli tato przywiózł mnie tam tylko po to, żebym mogła wejść na jego górę, żebym mogła dotknąć tego muru i żebym mogła poczuć modlitwy wszystkich świętych i zobaczyć, ile ludzi woła do niego o to przyjście Mesjasza i zmarnotrawił te wszystkie pieniądze dla mnie, która po prostu, wiesz, no zobaczyłam dużo rzeczy, ale to tak, no aż 3 groby Pana Jezusa zobaczyłam. Przy jednym się naprawdę wzruszyłam, bo mówili, że to protestancki, także tak, wiesz. I taki był najnormalniejszy, wiesz. Wpuścili mnie do tego ogrodu tak tyłami, i powiedzieli, a tu wiesz, możesz wejść, tutaj jest ambasada teraz chrześcijańska. Nie musisz płacić, idź oglądnij sobie wszystko. No to oglądnęłam. I wiesz, i targ, no taki piękny targ, ale jak chodziłam tam tak, to też myślałam sobie, ciekawe doświadczenie. I wiesz, i widzicie mnie, i widzicie, że nie wyglądam na osobę, która tonie w achach i ochach. Rozumiecie? Ale wiem, że tata chciał mnie tam mieć, po coś chciał mnie tam mieć i dlatego po prostu zostawiłam rodzinę i wyjechałam. I cały czas sobie myślałam, że jak to jest święto namiotów, to ja tam powinnam siedzieć w namiocie ze swoją rodziną, zbudować sobie to, jak się to tam nazywa, suk i razem z tą rodziną tam świętować. A jednak tata wysłał mnie tam samemu, a jeszcze jak pomyślałam sobie, a może ja stamtąd mam nie wrócić, to już w ogóle było, dopiero Jurek mnie uratował, kiedy powiedział, cóż za piękna śmierć, śmierć w Jerozolimie. No to wtedy pomyślałam sobie, w sumie to fajnie, niektórzy muszą takie drogie groby kupować, ja po prostu tam będę, tak? Ale po prostu, rozumiecie, i co ja wam tu mówię? Mówię o tym, że my wielu rzeczy nie rozumiemy, ale jeżeli jesteśmy w takim Bożym zaufaniu i w tym, że mówimy, Panie, ja wierzę, że ty tutaj mnie postawiłeś i ty się nie pomyliłeś, to ty mi teraz powiedz, jak ja mam poszerzyć królestwo w tym miejscu. Co ja mam zrobić, aby dojść do tego miejsca, do którego ty chcesz, abym ja doszła. Co jest moim celem na ten czas w tym miejscu, abym się nie zagubił. Tak? Ty dałeś mi tą pracę. Józef służył tyle lat u Potyfara, zobaczcie. Służył i później jeszcze dostał po głowie za to, że tam służył, bo jego żona Potyfara go podrywała. I Potyfar mu nie uwierzył, że to nie on, on jest niewinny. Ale był w tym miejscu i po prostu rozprzestrzeniał królestwo. Ja nie wiem, czy dla przyszłych pokoleń, ja nie wiem, dlaczego akurat to tak wyglądało, czy Bóg testował jego wierność. Ja nie jestem w stanie na dzisiaj, wiecie, to jest tak jak troszeczkę pod tytułem, co Mickiewicz miał na myśli, tak? Słucham, nic nie woła, nikt nie woła, tak? ale ja wierzę, że jak jest powiedziane, że dam ci kamyk biały, tak, i na tym wypiszę twoje imię i nikt nie będzie wiedział, co tam jest napisane, tylko ty będziesz wiedział, to ja myślę, że to jest ten czas, w którym Bóg daje nam te białe kamyki, na których pisze nasze imię i mówi do nas, posyłam cię tam między tych ludzi, posyłam cię tam z moim błogosławieństwem, posyłam cię tam, tak jak posłałam Józefa. Do nowego narodu, do nowego miasta. Posyłam cię tam z moim błogosławieństwem. I wiesz, ja sobie tak czasami myślę, że jak Pan Bóg by nam powiedział, po co nas gdzieś posyła, tak jak tej mojej koleżance, która pojechała do Dubaju, to my byśmy nie pojechali. Jakbyśmy nie wiedzieli, jaka to fajna przygoda będzie. Więc jakby ta przygoda nasza w tych naszych oczach, to jest zupełnie inne. Jak dostaniesz tą pracę, to będzie takie błogosławieństwo dla ciebie, to będzie dla ciebie taka łaska, że nie jesteś w stanie nawet pomyśleć o tym, jakie to po prostu będzie niezwykłe. I później, po tej niezwykłości, której doświadczyłeś, myślisz sobie tak, kurczę, naprawdę nie wiedziałam, że to takie będzie, że ta niezwykłość prawie że mnie zabije. Rozumiecie? I ja myślę, że my musimy zdać sobie z tego sprawę, że my żyjemy w takich czasach, które są trudnymi czasami. W czasach, które, słuchajcie, im bardziej wzmaga się łaska, nie, im bardziej wzmaga się grzech, tym bardziej wzmaga się łaska. A grzech się bardzo wzmaga. Grzech się bardzo wzmaga i na przykład w Jerozolimie to czuć. To czuć po prostu, że tam człowiek nie może się czuć bezpieczny, że tam żyje się w bardzo trudnych warunkach, ale oni się trzymają tej ziemi tak, bo wiedzą, że to jest od Boga dla nich. I teraz moje pytanie jest dla nas, czy my nie powinniśmy tak uchwycić się miejsca, którego Pan ma dla nas? Czy nie powinniśmy po prostu w ten sposób żyć, tak? I inna kwestia jest taka, że oprócz tego naszego rozprzestrzenienia królestwa, to w tym samym fragmencie czytamy o tym, że sługa Pana potrzebuje być wiernym. Potrzebuje żyć w wierności, tak, w tym, co jest mu powierzone, nawet jak to jest nudne i nawet jak to jest tylko rozdawanie jedzenia ubogim. Dlatego, że kiedyś Pan przyjdzie i rozliczy go z tego, co mu zostało powierzone. I wiesz, dla mnie to jest następna lekcja, że my robimy dużo rzeczy i służymy w niektórych rzeczach i w pewnym momencie znowu żyjemy tym przesłaniem, wnet nadejdzie dzień, gdy ujrzymy Pana chwał i On nas wybawi z tej szkółki niedzielnej. Wiesz, ja sobie myślę, że to znowu jest jakieś zaprzeczenie. To jest takie, jak trzeba karmić, to nakarmię, ale jak tylko zdarzy się okazja, to zaraz się zwinę. I znowu, gdzie tu jest królestwo? Jeśli ja mówię, że to jest królestwo, to ja muszę traktować to jak królestwo. Jeśli Pan mi powiedział do serca, że to jest to miejsce, które mi daje, tak? Tutaj, w tym małym, to ja to tutaj mam. I ja wiem, że to jest to miejsce, które Pan mi dał. I ja to puszczę. Dopiero wtedy, jak się znajdą następni i będę wiedzieć, że po prostu muszę to puścić. I słuchajcie, to puszczanie wtedy wcale nie jest przyjemne. Wiecie, dla mnie to jest ciekawe, że jak my pojechaliśmy do Krakowa i zaczęliśmy tam budować kościół, to na początku mieliśmy strasznie ciężko. Po prostu nie mieliśmy żadnych relacji. Ja już zaczęłam do Pana wołać, Boże, nie dość, że umieściłeś nas w mieszkaniu, które powoduje, że ja mam depresję codziennie, bo po prostu drewno jest wszędzie, nawet na suficie. To jeszcze na dodatek po prostu nikt się tu z nami nie zadaje. Jak pastor się uśmiecha, to wszyscy się uśmiechają, ale jak on się nie uśmiecha, to nas długim łukiem omijają. Ale ja wiem, że ty mnie tu przysłałeś, co ja mam zrobić? I wiesz, po roku czasu okazało się, że Bóg dał nam nowe relacje, zupełnie nowe, jakaś grupa odnowy się do nas przyłączyła i się do nas przyczepiła i oni nas wspierali, oni nas kochali i myśmy mogli się tam odnaleźć i służyliśmy Panu Bogu. I zrobiło się tak super i po prostu jeździliśmy i usługiwaliśmy Słowem. Mieliśmy taki świetny czas. I wtedy mój mąż powiedział, że czuję od Pana, że on się nie nadaje do takiego życia, że on musi prowadzić kościół. Mówi, ale tutaj przecież prowadzimy kościół, tu jest świetnie, tu jest życie, tu jest wszystko kwitnie. Mamy 3 grupy uwielbienia, mamy 3 szkoły, kościół się rozwija, już nas jest ponad 100. Po prostu jest super, tutaj bądźmy, to jest nasza ziemia obiecana. No i okazało się, że nie. Kiedy zaczęliśmy się modlić, okazało się, że musimy wyjechać. I musimy wyjechać do miasta, którego wcale nie chcemy. Musimy wrócić do tego miasta, którego wcale nie chcemy. Bo to jest tylko jedno miasto, co do którego się zgadzamy. I to jest Warszawa. Więc wiesz, jak przyjechaliśmy tutaj, to nie dość, że musieliśmy zostawić coś, co kwitnie, to jeszcze na dodatek, wiesz, ja przez pierwszy rok miałam wielkie kuszenie, żeby cały czas dojeżdżać do Krakowa i tam pracować. Wiesz, pastor mi mówi, ja cię przyjmę zawsze, możesz ze mną tu zostać. Ja mówię, co na to mój mąż? Wiesz, tam było moje życie, tam był mój dom i Pan powiedział, wyjedź stamtąd. I trochę się już uczę tego opuszczania w takich momentach, kiedy coś zaczyna iść do przodu. Nie jest to łatwe, ale jedno jest pewne, że jak Bóg nam coś powierza, to musimy to doprowadzić do tego miejsca, do kiedy tata nam nie powie, ale nie, tata mi powiedział, że mam to zostawić. Jak przeanalizujesz fakty, to się okaże, że dlatego to zostawiasz, że to po prostu nie idzie, że to nie wychodzi. Nie? Ale tata cię doprowadzi do tego miejsca, kiedy to zacznie kwitnąć, kiedy przyjdzie przełom i będziesz wiedzieć, że już musisz to zostawić, że już nie masz wyjścia. I wiesz, następną rzeczą w tym to jest Duch Święty, Jego obecność, która jest w stanie nas wprowadzić we wszelką prawdę i daje nam ten świeży olej, w którym my wiemy, co mamy czynić, w którym wiemy, jak mamy się poruszać. Wiesz, w Jana 16, 13, 15 jest napisane, że gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi za was we wszelką prawdę, bo nie sam z siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest, dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. Wiesz, jest tutaj następny fragment, który idzie po kolei, też w Mateusza 25, który mówi nam o głupich pannach, o 10 pannach, tak? I mówi, że... czekaj, 10 było głupich? 5, okej, dobra. No właśnie, coś mi się pomyliło. W każdym razie mówi nam o 10 pannach i mówi nam, że 5 z nich miało olej i 5 z nich miało olej w zapasie, tak? A 5 z nich wzięło sobie tylko tyle oleju, ile jest nam potrzebne. I wiesz, ja myślę, że to jest obecność Ducha Świętego. Są z nas tacy, którzy obecność Ducha Świętego czerpią tylko z różnych spotkań chwały. Chwała, chwała i bach pod nocą. Chwała, chwała i coś się tam dzieje. Ale nie mają czegoś takiego, że mają tej obecności Bożej w zapasie. Czyli nie mają stałej świadomości obecności Ducha Świętego i nie przebywają w obecności Ducha Świętego. I wiesz, i kiedy coś się dzieje, to oni pożyczają troszeczkę tego Ducha Świętego od innych. Czyli mówią do innych, słuchaj, masz tej oliwy, masz tego wszystkiego, słyszysz Jezusa, widzisz aniołów, to ty mi powiedz, co ja mam czynić. I wiesz, i Pan nam tutaj nic nie mówi, że tego mamy nie robić, ale mówi nam, że kiedy przyjdzie czas Jego nawiedzenia, to będą tacy, którzy będą mieli to namaszczenie i starczy im tego wszystkiego, czyli jakby dojdą do tego miejsca służenia. Pamiętajcie, że olej Ducha Świętego to jest olej, który jest mocą, który jest namaszczeniem, który jest w naszym życiu i to jest w naszym życiu. Jesteśmy tym przesączeni i nam tego nie zabraknie. To mówię w sposób proroczy i nie w sposób po prostu teologiczny w tym momencie, ale myślę sobie, że to jest dokładnie to, że jeżeli ja mam w coś zapasie, tego doświadczenia miłości Boga jest w moim życiu dużo, to jak ja jestem już na półmetku i czekam, i czekam, i czekam, i czekam, i Jego nie ma, ja zasnę i On przychodzi, to ja nie jestem w miejscu, w którym ja nie mam, tak? Bo moje życie jest pełne Jego. Wierzę, że my potrzebujemy tego oleju Ducha Świętego na co dzień, każdego dnia w naszym życiu, że my potrzebujemy się tym nasączać, że my potrzebujemy żyć w oczekiwaniu dla Niego i potrzebujemy mieć w zapasie butelek oliwy. Kiedy ostatnio Pan ci powiedział, jakieś butelki oliwy ze sobą woziłeś albo trzymałeś, albo kiedy ostatnio Pan ci powiedział, weź ten kamyk, za 5 lat zamieni się w rubin. I to zrobiłeś. Kiedy ostatnio zaszalałeś z Bogiem? Kiedy ostatnio to zrobiłeś, że rozmawiałeś z Nim, słyszałeś Go, odczuwałeś Go w swoim życiu i czułeś się tak pełny tak pełny Jego, że aż się z ciebie wylewało, że czułeś, że wychodzi z ciebie młode wino, które zaraża innych? Kiedy ostatnio ludzie zaczęli się pytać ciebie, ej, czemu ty taki inny jesteś? Co się z tobą dzieje? Czemu ty masz coś takiego, czego ja nie mam? Kiedy to się ostatnio stało? Jeśli coś takiego się nie stało, to znaczy, że nie masz tej oliwy w zapasie. Że nie masz tej oliwy, która jest ci w stanie cały czas nasączać i dawać ci wtedy, kiedy ci brakuje. Widzisz, ja wierzę, że to jest taki czas, kiedy Pan mówi do nas, tak jak do tych panien, żebyś miał oliwę Ducha Świętego w swoim życiu, żebyś miał jej w zapasie, żebyś miał ją w zanadrzu, że kiedy pytałem się ciebie, jakie jest twoje doświadczenie Boga, to żebyś nie mówił, pastor na kazaniu powiedział to i to, ale żebyś mi mówił, ja mam go na rękach, ja mam go na sobie, mam go w sobie, Mam go wszędzie, czuję to. Nie jestem w stanie się go wyrzec, nie jestem w stanie nie mówić. Ja po prostu jestem pełen jego oliwy i mam go w zapasie. Mogę ci dać z tego, co mam. I wiesz, ja wierzę, że to jest bardzo ważne w tym ostatnim czasie, żebyśmy mieli to doświadczenie Boga bardzo mocno w sobie, żebyśmy byli nasączeni Jego obecnością i mieli świadomość tego, co On dla nas ma. Żebyśmy mieli świadomość tego, że On przychodzi do nas. I wiesz, i tak na koniec, dosłownie punktowo, powiem wam coś, co usłyszałam tam i myślę, że to jest ważne dla nas, na właśnie te czasy, w których żyjemy. Dlaczego mówiłam o Królestwie? Dlatego, że my żyjemy, to co już mówiłam ostatnio i wraca to do mnie jak bumerang, my żyjemy i wiemy, że żyjemy w czasach ostatecznych i myślimy, że musimy, wiesz, zbierać puszki, robić konserwy, po prostu, wiesz, modlić się w nieskończoność i przygotowywać się na przyjście Pana. Słuchajcie, nic nas nie przygotowuje na przyjście Pana, jak trwanie w Jego miłości. Trwanie w zakochaniu w Nim. Nie w takim, wiesz, kocham Cię, Panie Jezu, jestem już na wszystkich nabożeństwach, jestem już na wszystkich modlitwach, już naprawdę nie odpuszczam, jestem na kościele ulicznym nawet i nawet modlę się o uzdrowienie ludzi, chociaż w to nie wierzę. Już naprawdę jestem wszędzie. Wiesz, i Pan przychodzi, a Ty w pracy i mówi, no sorry, jesteś tym w pracy, który nie odnalazł się jeszcze w Królestwie. Nie rozszerzasz królestwa tam. I wiesz, to są mocne słowa, ale jakie one są prawdziwe, słuchajcie. Że my naprawdę potrzebujemy w tym czasie, w którym jesteśmy, żyć rozprzestrzenianiem Bożego Królestwa. Wiesz, jak ja słyszałam ostatnio, że Pan przyjdzie, to wiecie, co sobie pomyślałam? Kurczę po prostu, a jeszcze tylu jest niezbawionych. Jeszcze tylu powinniśmy dotknąć. Gdzie ja jestem z moim życiem? Gdzie ja jestem z moim życiem? I wiesz, i właśnie o to mi chodzi, że jeżeli my rozumiemy, że ten ostatni czas to jest czas nie na siedzenie przed Panem, ale czas na rozprzestrzenianie Bożego Królestwa, na szukanie, co jeszcze mam uczynić, co jeszcze mam zrobić, do jakiej osoby mam dotrzeć, albo komu mam okazać miłość. Komu mam okazać miłość? To nie jest akcyjność, to nie jest po prostu siedzenie na modlitwie. To jest bycie w woli Bożej, a bycie w woli Bożej to nie zawsze jest siedzenie na modlitwę. A bycie w Bożej woli to nie jest mówienie innym, co mają robić. Bycie w Bożej woli to jest bycie w Bożej woli. To jest to, co czytasz ze swojego kamyka. To, co tam zostało napisane dla ciebie. To jest to, co wiesz, że masz robić i wiesz, i wiesz, i wiesz, że masz to robić. Może Pan Bóg Cię zabierze na koniec świata, żebyś to zrobił. Wiesz, spotkaliśmy się z takim prorokiem, ci, którzy tam byli, to wiedzą, że on taki szalony jest. Nie będę mówił, jakim objawieniem się dzielił, bo naprawdę już to pokazuje całą jego ekscentryczność, ale Pan mu powiedział, że ma pojechać do Stanów. Że ma pojechać do Stanów i że do USA, tak? I powiedział, że dostanie na to bilet, nie? I on mówi, no to poszedłem na lotnisko, stanąłem na lotnisku w kolejce i stoję w tej kolejce i stoję i tak czekam, kiedy ktoś podejdzie i da mi bilet, nie? I tak czekam, nikt nie podchodzi, kolejka się coraz bardziej zmniejsza i myślę sobie, Panie Boże, no co ja mam teraz zrobić? No idę dalej, już mi nogi drżą, już nie wiem, co mam zrobić, ale podchodzę dalej, stoję już przed tym okienkiem, ta kobieta tak na mnie dziwnie patrzy i ja w końcu tak... I tak ostatnim tchnieniem pomyślałem sobie, czy jest może bilet dla takiej i takiej osoby? Ona mówi, sprawdzę. I znowu podeszło mi serce do gardła i myślę sobie, Boże, nie ma. Nie, ona sprawdza, ale mówi, tak, ale takie imię. Mówi, no tak, to ja. No to proszę, jest dla Pana bilet. Wsiadł do samolotu, poleciał do Stanów, a to było przez 11 września. I pyta się Pana Boga, po co ja tu przyleciałem? A Pan Bóg mówi mu, teraz wsiadaj do metra, jeździ tam i z powrotem i się módl. I on mówi, ale coś jeszcze? Nie. I mówi, jeździł przez całą dobę metrem, autobusami, po całym tym miejscu i modlił się do Boga. Jak skończył po tym całej dobie, to Bóg mu powiedział, dobrze, możesz wracać. Nie wiem, kto jest bardziej ekscentryczny, czy nasz Bóg, czy ten prorok. Ale w każdym bądź razie ja właśnie o tym mówię. Właśnie o tym mówię, że my musimy robić rzeczy, które są dla nas takie inne, ekscentryczne, takie szalone. Musimy się nie bać w tym czasie, żeby wchodzić w te miejsca i brać te rzeczy dla nas. Wiesz, i to, co usłyszałam tam, bo to był ten koniec, w którym mówiłam wam o tym wyjeździe, to wiesz, że my potrzebujemy przeżyć takie doświadczenie górnej izby, tak? I to jest takie doświadczenie, które miało miejsce, weźcie pod uwagę, przed momentem, kiedy jest wylanie Ducha Świętego, tak? Kiedy bramy nieba są już otwarte, kiedy ma się zacząć potężne poruszenie i apostołowie dostają od Boga prikaz, że mają siedzieć w górnej izbie. No wiesz, okoliczności wskazują na to, że trzeba stamtąd zwiewać. Nie dość, że ten główny został zabity, tak? Nie dość, że w sercu jest wielki żal i po prostu zamieszanie, co my teraz mamy czynić, gdzie my mamy pójść. Koniec, kicha, wszystko się skończyło. To jeszcze jest to przesłanie, macie tu siedzieć. To wiecie, jaki jest pomysł? Zwiewamy do Galilei. Bo w Galilei jest fajnie, bo tam jest miękko, bo tam jest wygodnie. Będziemy znowu łowić rybki, patrzeć na ptaszki, myśleć sobie o tym, trochę nasze serce będzie żałobę przechodzić, bo to jest potrzebne i będziemy sobie tam siedzieć. Ale jest prikaz. Siedzieć w górnej izbie. I co więcej, ci apostołowie siedzą, pamiętacie, Jezus jest zabrany do nieba, oni stoją i dalej się gapią. I nie mają wcale ochoty odejść. I dopiero przychodzi dwóch aniołów i mówi, macie zrobić to, co macie zrobić. No i robią, siedzą w tej górnej izbie. I wiesz, prorok, który do nas mówił, mówił o tym, że teraz jest potrzebny dla nas wszystkich taki czas doświadczenia górnej izby, czyli takiego czasu, kiedy my nie opuszczamy miejsca naszego przeznaczenia, naszego powołania. Czyli jest nam ciężko, jest nam niewygodnie, ale my zostajemy w miejscu, w którym Bóg nam powiedział, że mamy zostać. I ci z was, którzy już to przeżyli, to bardzo dobrze rozumiecie, że jest ciężko zostać w miejscu wiele razy, w którym wcale nie pachnie tak, jak powinno pachnąć. I Bóg mówi ci, masz tam zostać i masz tam być. I wiesz, tak jak dla nich to była Jerozolima i była to górna izba, tak dla niektórych z was to będzie Warszawa, dla niektórych z was to będzie Radom, dla innych to będzie Kraków, ale to będzie miejsce, gdzie jest twoja górna izba. I co więcej, mówi do nich, nie tylko zostańcie w tym miejscu, ale zostańcie tam również razem. I to jest ciekawe, że macie zostać z ludźmi, z którymi Bóg was razem umieścił, z którymi być może w ogóle się nie lubicie, którzy na was działają jak płachta na byka, którzy powodują, jakby wszystkie wasze najgorsze instynkty wychodzą przy nich. Dlaczego? Bo są tak kochani? Nie, bo są tak okropni. Wiesz, ten prorok, który do nas mówił, że przychodzi taki czas, w którym my musimy nauczyć się być razem. Musimy nauczyć się być w jedności, w którym musimy nauczyć się być we wspólnocie, w których my musimy zobaczyć, że Jezus został zabrany. My o Nim mówimy, my Go odczuwamy, ale Jego nie ma wśród nas i my jesteśmy skazani na relacje ze sobą. Czy one są miłe? Czasami. Czy one są takie ekscytujące? Czasami, jak się kłócimy, bardzo duża ekscytacja. Wiesz, jakie one są? One są trudne, ale powiem wam, one nas zmieniają. One powodują, że my stajemy się innych ludźmi, że jak już tyle lat udało nam się uciec z tym naszym odrzuceniem, to teraz już je mamy jak na widelcu. Już teraz ktoś nam przyszedł i powiedział, a ty siostro, ja widzę, że ty taki duży problem masz z tym odrzuceniem. Ostatnio 3 razy opuściłaś mnie, jak do ciebie mówiłam. Co to jest? To jest coś, o czym tata powiedział, że jest czas na to, żeby z tym skończyć. I powiem wam, jest trudno usłyszeć, kiedy ktoś do ciebie mówi, że jest powiedziane, żeby nie rzucać pereł między wieprze. I jest trudno, kiedy ci mówi jeszcze prorok i mówi do ciebie, uważaj, żebyś nie był tym wieprzem. Być może dlatego nie ma pereł pomiędzy tobą, bo jeszcze się ciągle zachowujecie jak wieprze. Nie rozumiecie tego, że Pan Bóg, znaczy musiałabym powiedzieć, nie rozumiemy, bo mówię również do siebie, tak? Bo to ja to słowo słyszałam, nie wy. W każdym bądź razie, kiedy my nie rozumiemy tego, że Bóg umieszcza nas we wspólnocie po to, żebyśmy byli razem, żebyśmy się uczyli być razem i żebyśmy razem czekali na Jego obecność, tak? I być może nie rozumiemy, po co to jest, ale na pewno jest to potrzebne, bo przychodzi taki czas, w którym nie będzie wielkich generałów. Będą ludzie poruszający się razem w jednym duchu. Wśród których będą generałowie, ale będą stali na równi z nimi. I w końcu następna rzecz to jest, kiedy oni tam byli, to oni tęsknili za Jezusem. Oni przypominali sobie wszystkie rzeczy, które z Nim przeżywali. Czuli wielki smutek, ale jednocześnie widzieli, jak On służył, widzieli, jak on się zachowywał. I słuchajcie, Jezus, kiedy przyszedł, zauważcie, że On nie przyszedł do biznesmenów. On nie przyszedł do najbogatszych. On przyszedł do biednych, do tych, którzy są uciemiężeni, do tych, którzy są zmęczeni, do tych, którzy po prostu są w cierpieniu. On przyszedł do tych, którzy go potrzebowali. On przyszedł, tak jak człowiek jeden powiedział, nie przyszedł do tego, jak Marx i Engels powiedział, do klasy średniej. On przyszedł do lumpów, do takich najgorszych. Przyszedł i wśród nich zaczął usługiwać. Jedyne, co oni byli w stanie mu dać, to miłość. Oni nawet nie byli uczeni. Oni nawet, Jezus powiedział o tym, że objawił tajemnicę głupim, aby zawstydzić świat. I wiesz, to był rodzaj jego służby, to było to, jak on pracował, to było to, jak on służył. I wiesz, kiedy my czekamy na niego w wieczerniku, kiedy czekamy w tym miejscu, które jest miejscem naszego przeznaczenia, kiedy czekamy we wspólnocie, w której Pan nas powołał, to czekamy przypominając sobie tego, jak on był, jak on służył. Ucząc się tego, mówiąc sobie o tym, przypominając sobie, pamiętasz, jak Jezus zrobił to i to, a pamiętasz, jak On to zrobił. Wiesz, przychodzi taki bardzo duży nacisk, kiedy ludzie są wywalani z kościołów, kiedy mówią, ja już więcej nie chcę kościoła, ja już więcej nie chcę być w ciele. I przychodzi taki czas, kiedy Pan mówi, masz swój wieczernik, masz znaleźć swój wieczernik, uczniów, z którymi razem Pan chce, żebyś czekał. Ja wiem, że to nie jest łatwe, bo my chodzimy w naszych zranieniach, my chodzimy nie w wymyślonych zranieniach, ale w autentycznych przeżyciach. A pomimo wszystko Pan Bóg mówi, że mamy swoje miejsce w ciele, że mamy w swoim miejsce, w które Pan Bóg nas wsadza i czyni nas tam częścią tego. I mówi, tu będę Cię zmieniał, tu będę Cię ścierał, tu będę Cię dotykał. To jest czas wieczernika, to jest czas, w którym Bóg umieszcza nas w głębokich relacjach, na nowo, jak nigdy dotąd. I w końcu, kiedy już mówimy sobie o Jezusie, to jest czas, w którym my poruszamy się w wierze, w którym nie tracimy wiary, pomimo tego, czego doświadczamy, ale jesteśmy w stanie w tej wierze powyciągać z szuflad wszystkie obietnice, wszystkie marzenia, wszystkie pragnienia, które Jezus kiedykolwiek do naszego życia powiedział, które On przeznaczył do naszego życia, które porzuciliśmy, bo nie ziściły się, nie widzieliśmy ich, nie doświadczyliśmy ich. I ja myślę, że nie ma tutaj na tej sali żadnej osoby, łącznie ze mną, która nie porzuciła przynajmniej jednej obietnicy, myśląc, że to nie na teraz, to się nie ziściło. I ja wierzę, że przychodzi taki czas powrotu w naszej wierze do tych właśnie dyndających wokół nas obietnic, które czekają, aby być pochwycone i aby, jak jest powiedziane, że żadne słowo nie wraca do Boga puste, ale wykonuje pracę, z którą Bóg je posłał. I wiesz, wyobraź sobie, że siedzę i słyszę, kiedy przychodzi prorok i mówi do mojego kolegi i później do nas, kup sobie rybkę w Izraelu. Ja myślę sobie, no to już wszystko słyszałam. Ja miałam kupić olej i olej taki niepachnący i koniecznie żydowski, nie grecki, nie inny, miałam kupić olej, ale żeby rybkę kupić? I on dalej patrzy na niego i mówi, kup sobie rybkę, może być też papuszka, a później powiedz jej, że ma ci dać pieniążka. I ja sobie myślę, nie, no ja jestem po prostu, jestem wariatkowie. Ja wiedziałam, że Jerozolima ma kilkunastu Mesjaszy rocznie, kilkunastu proroków, Elizeuszy, Jan się zjawia też, Herod też przychodzi, że tam jest największa ilość po prostu tego typu urojeń. Ale nie spodziewałam się, że tutaj, tak blisko. A on znowu powtarza trzy razy i mówi, kup sobie rybkę. I zacznij do tej rybki mówić, że ci ma dać pieniążka. Ja myślę sobie, ja zaraz oszaleję. A on powtarza trzeci raz, mówi, może być papuszka. Ale musisz jej mówić, że ma ci dać pieniążkę. Sobie, nie no. Ja naprawdę dużo szalonych rzeczy widzę. Przyszedł do mnie anioł z kartką i dał mi tą kartkę. Ale nigdy w życiu nikt mi nie powiedział, żebym kupiła sobie rybkę i kazała jej dać pieniążkę. To jest ponad wszelkie moje wyobrażenia. Kompletnie. Ja nie jestem w stanie tego pojąć. Ale tak zaczynam myśleć i myślę sobie tak. A jak ja tą rybkę przewiozę przez granicę? Wiesz, i później sobie myślę, Boże, o czym ja myślę? Przecież ja miałam kupić tylko olej. To on miał kupić rybkę. Ale myślę sobie, dlaczego nie rybka? Rozumiecie? I powiem wam, ja wiem, że ja musiałam tego wysłuchać, bo naprawdę dla mnie te rzeczy szalone są takie już bardzo normalne, że ja muszę mieć już bardzo przekroczoną granicę, żeby myśleć, że coś jest dla mnie szalone, ale powiem wam jedno, my żyjemy w takich czasach, że my musimy od Boga wiedzieć, gdzie inwestować, że my od Boga musimy wiedzieć, co robić, że my musimy spodziewać się cudów. Później przychodzi następny prorok i mówi tak, włącz sobie telewizor, jak będzie w Teksasie tornado, to je zatrzymaj. Ja sobie myślę, no ja tak z burzami w Polsce robię. Jak jakaś przechodzi, to jej mówię, że tędy nie przejdziesz, to jest moja ziemia, absolutnie nie. I faktycznie nieraz widzę, jak one bokiem przechodzą, nie? Mówię, to jest dla mnie normalne, ale mówię, rybka nie. Wiesz, i wiesz, co sobie pomyślałam? Że to jest to, co Pan do nas mówi w tym czasie. Jak już chcesz coś usłyszeć, to kup sobie rybkę. I patrz na nią codziennie i mów do niej, wydaj mi ten pieniążek. Albo ja już mówię, ja jestem bardziej w stanie wrzucić siekierę do Wisły i przychodzić codziennie i patrzeć, jak ona wypłynie. Codziennie mówić, że masz wypłynąć, aż wypłynie. Ale ja wam powiem, my potrzebujemy wejść w mentalność cudów i znaków. Wejść w mentalność Bożej obecności, zanurzyć się w niej do końca i wierzyć, że to, co niemożliwe, jest możliwe. Przestać myśleć, że to, co niemożliwe, jest niemożliwe, bo to już wierzymy. Potrzebujemy wyjść z tej mentalności i nie zastanawiać się, po co coś jest, ale jak jest, to widocznie ktoś stwierdził, mądrzejszy od nas, że jest nam to potrzebne. Że jak ktoś powiedział, że nam to daje, to znaczy, że jest nam to potrzebne. Że po coś jest nam to potrzebne. Może się nigdy nie dowiemy po co. Ale czy to nie jest życie w ufności? Więc wiecie, po dzisiejszym kazaniu kupcie sobie rybkę. Ponoć może być i papuszka. Tego już w ogóle nie jestem w stanie zdzierżyć. Ale prawda jest taka, że Bóg przygotowuje nas na wieczernik, na czas oczekiwania Jego nawiedzenia i na czas takiego zanurzania się w Jego obecności, ale też zanurzenia się w miłości w sobie, ze sobą nawzajem. Słuchajcie, ja połowy z was nie znam. Ja nawet nie wiem, nawet sobie jak myślę sobie, jak wy na mnie wpłyniecie, to myślę, że mocno destrukcyjnie przy mojej nadwrażliwości. Ale po coś Bóg was umieszcza w tym miejscu. Rozumiecie? I mnie po coś umieszcza w tym miejscu. Ja jeszcze nie wiem po co, ale kupcie sobie rybkę. Żebyśmy wiedzieli, jakby, co Pan Bóg ma dla nas. Jesteśmy dla siebie wsparciem, jesteśmy ze sobą, jesteśmy swoimi przyjaciółmi, jesteśmy swoimi wrogami. Uczymy się dzięki temu przebaczać, uczymy się kochać, uczymy się chodzić w Bożym namaszczeniu. Po prostu słuchajcie, skąd te spory i walki między nami? Może opuściliśmy Bożą obecność? Może przestaliśmy czerpać z tego, co Bóg ma dla nas? Może przestaliśmy żyć i popadliśmy w rutynie? Jesteśmy jak ci ludzie w Jerozolimie. Po prostu, którzy już tyle się nasłuchali, naoglądali tych liżących te kamienie, że już nie mają ochoty na następne, że tak powiem, zwiedzenie, na następne rzeczy. Już nie chcą więcej. Ale ja chcę więcej. Kupię taką rybkę do akwarium mojego mama, Marka, która zje wszystkie inne. A później da pieniążka. Tylko muszę zobaczyć, która tak rośnie. I wiecie, kupcie sobie rybki. Zanurzcie się w Jego obecności. Zacznijcie zawracać do Bożych obietnic, które On nam daje. Słuchajcie, jakie Bóg nam dał obietnice? Co Bóg powiedział do ludzi w wieczerniku? Co powiedział? Co się później stało? Co powiedział, że się stanie? Co Jezus do nich mówił? Idźcie na cały czas i głoście, na cały świat i głoście Ewangelię. Nawet jak coś zatrutego wypijecie, i tak wam nie zaszkodzi. My się śmiejemy z tych, którzy wypili coś zatrutego i im zaszkodziło. Ha, 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 bo to tak nie można. Jak powiedział, że wszelka władza nieprzyjaciela będzie pod twoimi stopami. Demony wyganiać będziecie. Na chorych kłaść ręce będziecie. A oni będą uzdrowieni. Boża przychylność będzie nad nami. Przychylność więcej niż wystarczająca. Nad jednymi więcej, nad drugimi mniej. Ale nie według rodzaju, według tego, jak wy bardzo będziecie zakochani w Nim, jak wy bardzo będziecie w Nim. Więc znajdź swój wieczernik, znajdź swoje miejsce, zanurz się w tym miejscu, pooglądaj się dookoła i pomyśl sobie, Boże, dziękuję Ci za tych wszystkich ludzi, którzy mnie zmieniają. I kupię sobie rybkę. Będzie ona dla mnie pocieszeniem. I wyda mi pieniążka. Słuchajcie, ja wam powiem, na domiar tego wszystkiego ja poszłam na koniec tego wszystkiego, tej rybki, tych wszystkich rzeczy, już na lotnisku poszłam do kantoru i mówię tak, mój Marek powiedział mi, że mam wymienić te szekle na dolary, bo szekli to ja tu nie sprzedam. Dobra. Zostało mi 70 szekli. Idę wymienić na dolary. Kładę w okienku, ja jestem, wiesz, artystyczny księgowy, więc mówię, ile za to dostanę? No tyle, ale jeszcze policzymy ci procent od tego. Ja mówię, to ile dostanę? 70 szekli, pamiętajcie. Kładę, mówię, za tyle, ile dostanę? Pani mi wbija, mówi, tyle pani dostanie. Ja patrzę, $70. I myślę sobie, kurde, przelicznik jest 3,61. Z 60 szekli nie może wyjść 70, 70 szekli nie może wyjść $70. I mówię jeszcze raz do tej pani, proszę panią, ale czy pani jest pewna, że to tyle? Ona mówi, tak, jestem pewna. I za 70 szekli dostałam $70. To nijak nie jest ten przelicznik. Zapytałam jeszcze raz, pokazując jej $70. Proszę panią, czy pani jest pewna, że ja tyle powinnam dostać? Bo nigdy się nie spodziewałam tego, że za 70 szekli można dostać $70. No i dostałam te pieniądze i poszłam. I nie powiedziałam nikomu, aż doszłam do mojego Marka do domu i mój Marek mi powiedział, to jest niemożliwe, ona się pomyliła. Ja mówię, Marek, ja nie wiem, czy to jest niemożliwe, ale ja się dwa razy pytałam i ona mi powiedziała, że ona jest pewna i że ona mi dała tyle, ile powinna mi dać. Rybka. To jest po prostu rybka. Okej? Więc to, co chciałabym, żebyśmy zrobili na koniec, już taki naprawdę koniec. Chciałabym, żebyście wy przypomnieli sobie jakąś waszą zakurzoną obietnicę. Coś takiego, co Bóg mówił do twojego życia i co wiesz, że jest twoje, tak? Że to kiedyś dostałeś, co bardzo mocno po twoim życiu chodziło, ale do tej pory się to nie ziściło. Wiesz, ja wierzę, że Pan mi powiedział, oprócz tych rzeczy, których wam nie powiem, bo nie powiem, bo po co mamy wszyscy w pychę popadać? Myśmy o rybce. W każdym bądź razie, to ja myślę, że przychodzi takie świeże namaszczenie, wiesz, które już czuć i które odczuwać bardzo mocno. Wiesz, które widać, jak się coś na nas sypie. Ja czekam, aż się będzie sypało, w Jerozolimie się sypało nam na głowy. Także po prostu tego jest wszędzie pełno i po prostu ja wierzę, że przychodzi takie świeże namaszczenie, że takie odruchy typu, wiesz, ja rozmawiałam z wieloma osobami, którzy są w Polsce i oni mówią, wiesz co, wszyscy nas traktują, jakbyśmy byli niewidoczni. Ja mówimy, chcieliśmy, napisaliśmy, powiedzieliśmy o tym, co się dzieje, pokazywaliśmy ręce, oni się zachowują, jakby tego nie było. Ja mówię, wiecie, ale my się nie zachowujemy, jakby tego nie było. Ja się nie dziwię, jak ktoś sprawdza ręce, jak sprawdza kieszenie, czy nie ma jakiegoś kamienia albo rybki. To by był numer, co? Albo po prostu, że nagle nie widzi, tak, że mu się olej po prostu na rękach pojawia, bo się o kogoś pomodlił. Ja naprawdę myślę, że ja już jestem gotowa. Już się ugotowałam. Już po prostu, jeżeli Pan chce czynić coś między nami, to niech czyni to, co chce. Jeżeli ktoś chce zostać na boku, ja i tak go będę kochać, amen, aleluja i w ogóle, ale ja po prostu, ja chcę po prostu kupować te rybki, po prostu. Może, żeby dwóch proroków przychodziło, chcę mówić do burz. Chcę po prostu zatrzymywać coś, jak ma być zatrzymane, jeżeli Pan tak mówi. Jeżeli wiem, że w czasach ostatecznych jest mi to potrzebne, tak? Więc ja chcę, żebyście teraz w tym momencie po prostu tak w momencie przypomnieli sobie obietnicę od Pana Boga, którą porzuciliście, o której zapomnieliście, której nie chcecie, tak, nie chcieliście, ale która wiecie, że kiedyś była waszym marzeniem, pragnieniem. Ona może dotyczyć czego chcecie. Ja to zawsze, jak Pan Bóg mi mówi, to ja mam co najmniej 10 rzeczy, więc wszystkie mówię, a później dopiero ustawiam wartości. Więc jak nie jesteś w stanie ustalić sobie jednej, to znajdź sobie, wszystkie sobie weź. Ale jak będziesz stał przed Panem Bogiem, to pomyśl sobie, na której ci najbardziej zależy. na której obietnicy ci najbardziej zależy, do której potrzebujesz najbardziej tego świeżego namaszczenia od Pana Boga, tego świeżego oleju, która ci jest najbardziej potrzebna. I nie myśl po prostu tak bardzo egoistycznie, myśl szeroko. Nie myśl w tej wizji małej, myśl w dużej wizji. Wiesz, co ja robię, jeżeli jest w domu ciężko, kiedy są choroby? Znajduję ludzi, którym mogę pomóc, wiesz? Wiesz dlaczego? Na złość diabłu. Wiesz? Znajduję miejsca, gdzie mogę zasiać, bo nie mogę rządzić tam, bo jest ciężko, to powiedziałam sobie, o nie, ja nie mogę tutaj coś zrobić, tu dla mnie jest mur, ale tutaj mogę coś zrobić, a to się tam przeniesie. Nie przenosi się? Założysz się? Przyjdź do mnie z sytuacją, która jest niedozmienna, a zrobimy coś głupiego i to się zmieni. Nie słyszę się, tak? Znaczy, wy mnie nie słyszycie. Okej, czyli wy sobie przypominacie obietnicę, które Bóg wam daje. Najpierw wstajecie, przypominacie sobie obietnicę. Jak nie chcecie sobie przypomnieć obietnicy, to idźcie na kawę albo na ciasto. Tam jest dobra. Ale jak jesteście z tej wspólnoty, to ani się ważcie. Okej? Także po prostu, jeżeli jesteście osobami, które chciały, żebyśmy się zaczęli modlić do Pana Boga teraz, żebyście zaczęli do Niego mówić, to nie będzie już długa modlitwa, ale żebyście po prostu wzięli i zaczęli łapami ściągać z nieba wszystko to, co zostało wam ukradzione. Wszystko to, co zostało wam zabrane. Nawet z tym po prostu, że wyciągacie łapy i ściągacie to w dół. Po prostu z całej siły i z jakiej mocy, z całej siły i z waszej mocy po prostu zacznijcie gadać do tej rybki, że ma wam oddać to, co wam zabrała. Zacznijcie przemawiać, żeby zostało wam oddane to, z czego zostaliście okradzeni. Jeżeli to jest obietnica, którą Bóg wam dał a propos uzdrawiania chorych, to po prostu niech ona będzie. Jeżeli to jest obietnica a propos zbawienia waszej rodziny, zacznijcie to ściągać z nieba. Bóg dzisiaj pokazał, że niebo jest otwarte. Nad Zosią było niebo otwarte. Był wielki wir, który poruszał się. Przyszedł anioł, który powiedział do mnie z karteczką i powiedział do mnie, powiedz im, że są zanurzeni w Bożej chwale, że Boża chwała się nie opóźni, że ona przyjdzie na czas, że się nie spóźni. Zacznijcie z Boga ściągać Boże obietnice dla waszego życia. Zacznijcie odnajdywać te miejsca, które porzuciliście. Być może przez zranienie, przez to, że po prostu coś się stało w waszym życiu. Przestańcie się już tłumaczyć odrzuceniem. Przestańcie się tłumaczyć tym, że są ludzie, którzy coś wam zabrali. Przestańcie to robić, to nie ma sensu. Bóg nie zatrzymuje swoich obietnic. Zacznijcie wyciągać wasze ręce i poczujcie te obietnice wiszące nad wami. One dalej tam wiszą, nikt ich nie zabrał. Zacznijcie je ciągnąć do twojego życia. Zacznijcie rozmawiać z waszym tatą.